To będzie historia o ludziach znanych, lubianych i cenionych w swojej społeczności. Mamy tutaj zawsze pomocnego, uprzejmego, posiadającego wielkie uznanie i szacunek wieloletniego sołtysa, dobrego gospodarza, męża i ojca. Mamy idealnego parobka wykonującego swoją pracę nieodpłatnie z pobudek szlachetnego serca. Mamy wspaniałą, piękną i cnotliwą córkę, która jest panną na wydaniu oraz opiekuńczą matkę i żonę. Ale czasem okazuje się, że wszystko jest tylko iluzją. Dobrze odegraną grą aktorską, w którą wszyscy uwierzyliśmy. A może po prostu chcieliśmy wierzyć. Jak jednak w tej całej sieci kłamstw odnaleźć prawdę? Dziś przypomnę Wam o jednej, zdaje mi się, że zapomnianej już historii. Będzie to opowieść o zwykłej wiejskiej rodzinie. A w zasadzie to niezwykłej, bowiem ogromnie w swojej wsi szanowanej. Ale kiedy ginie jedno z nich, na jaw wypływają niewygodne fakty. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, ma duże predyspozycje ku temu, by być jednym z moich najdłuższych materiałów, ale i również najdokładniej opracowanych. Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, persona, którą możecie już kojarzyć z moich podcastów jako jednego z najbardziej znanych i również skutecznych adwokatów międzywojennej Polski, w roku 1932 na łamach kilku polskich dzienników dość obszernie zrelacjonował sprawę morderstwa, które wydarzyło się w małej podwarszawskiej wsi Koczargi Nowe. Dzięki Hofmokl-Ostrowskiemu mamy tutaj dostęp w zasadzie do prawie wszystkich protokołów zeznań świadków, zapisków funkcjonariuszy biorących udział w dochodzeniu oraz stenogramów z rozprawy sądowej. A w zasadzie to, jak się zaraz dowiecie, kilku rozpraw sądowych. Sprawa jest o tyle ciekawa, że do dziś nie ma stuprocentowej pewności, kto tak naprawdę był faktycznym mordercą. Bo jak się wkrótce dowiecie, niemal każdy miał dość dobry motyw. We wsi Koczargi Nowe pod Warszawą mieszkała rodzina Sumków. Jan Sumka, zamożny i szanowany sołtys oraz jednocześnie właściciel 18-morgowego gospodarstwa rolnego z zabudowaniami gospodarczymi, jego żona, 46-letnia Julianna Sumka oraz ich dwie córki. Marianna, starsza córka, była już panną na wydaniu, za to młodsza, Hela, miała mieć zaledwie kilka lat. W tym miejscu się na chwilę zatrzymam, ponieważ pomimo dość obszernych protokołów ze sprawy, to wydaje mi się, że mogło tutaj dojść do małej pomyłki. Pozwoliłam sobie sięgnąć do kartoteki genealogicznej, z której jasno wynika, iż Jan oraz Julianna Sumka nie posiadali córki Heleny. Sumkom już po narodzinach pierworodnej córki rodziło się jeszcze troje synów. Julianna kolejno urodziła młodszego o 2 lata od Marianny syna Stanisława. 2 lata później kolejnego syna Jana, który swoje imię odziedziczył zapewne po ojcu oraz w roku 1920, czyli kiedy Marianna miała już 10 lat, na świat przyszedł kolejny syn sołtysa, Wincenty Henryk. Bazując na aktach zgonu, możemy jednak zobaczyć, że rok śmierci Jana Sumki oraz Wincentego Henryka jest dokładnie taki sam jak ich rok urodzenia. Można więc tutaj przypuszczać, że dzieci te najprawdopodobniej zmarły zaraz po porodzie, co też niestety w ówczesnych czasach było dość częstym zjawiskiem. Uchował się natomiast Stanisław, który nie wiedzieć czemu w protokołach z przesłuchań świadków jest zupełnie pomijany. Osobiście wydaje mi się, że kroniki są chyba bardziej wiarygodne niż relacja Hofmokl-Ostrowskiego, zwłaszcza, że adwokatowi zdarzało się mylić imiona oraz niektóre fakty, czyli mamy coś wspólnego ze sobą. Ale ponieważ Hela jest dość często wspominana w relacjach świadków, a jej rola w sprawie może nie do końca jest taka wyjątkowo kluczowa, ale jednak jest dość ważna, to też przyjmijmy, że taka postać faktycznie istniała. Ale czy była to rodzona córka Julianny oraz Jana, no to głowy sobie uciąć nie dam. Julianna natomiast w roku 1921 miała urodzić córkę, co mniej więcej zgadzałoby się tutaj z wiekiem wspomnianej Heli, jednak dziewczynka miała na imię Wacława. Według danych dziewczynka zmarła jednak w roku 1922. Tak więc ciężko jest mi tutaj jednoznacznie stwierdzić, jak wyglądała sytuacja rodzinna Sumków i kto był kim. Natomiast tak jak wspomniałam, załóżmy, że owa Hela faktycznie istniała. Tymczasem wróćmy sobie do historii właściwej. Jan miał we wsi opinię człowieka pracowitego, honorowego i zazwyczaj uśmiechniętego, ale jednocześnie dość mocno stawiającego na swoim, wyjątkowo skąpego i nietolerującego sprzeciwu. Mieszkańcy wsi uważali jednak, że Sumka posiada więcej zalet niż wad, to też od lat był wybierany na sołtysa wsi. Oczywiście największym jego atutem był status najbogatszego mieszkańca. Jan nie mógł jednak pogodzić się z faktem, że jego zdrowie nie pozwala mu już na bycie całkowicie samowystarczalnym. Wizja nieuchronnego odsunięcia się na bok od pracy na gospodarce była dla niego czymś, czego nie mógł zaakceptować. I tutaj należy wam powiedzieć, że stan zdrowia Sumki naprawdę był już dość ciężki. Nie do końca wiadomo, na jakie schorzenia cierpiał stary sołtys, wiadomo było, że nie dosłyszy, ale na pewno były to schorzenia, które uniemożliwiały mu normalne poruszanie się. Jana najbardziej irytowali młodzi mężczyźni mieszkający w okolicy. Co chwilę na horyzoncie pojawiał się jakiś młokos czyhający na jego ziemię. Tu zaglądał, tu się zakręcił i najchętniej to wziąłby Manię za żonę, tym samym oczywiście przejmując władzę na jego gospodarce. Sytuację potęgował fakt, że jego córka była uważana za jedną z najlepszych, jeżeli nawet nie najlepszą partię w okolicy. Marianna skończyła już 19 lat. Jak na tamte czasy, był to idealny wiek, by rozglądać się za kandydatem na męża. A młoda Sumkówna nie dość, że była córką sołtysa, który miał dość sporo ziemi, to dodatkowo miała być dziewczyną wyjątkowo urodziwą. Co do jej reputacji, to zdania były podzielone, bowiem część świadków twierdziła, iż Marianna prowadziła się dość lekko. Była częstą bywalczynią zabaw i wesel, a że miała dość słabą głowę i często się upijała, to też po takich zabawach widywano ją, jak migdali się z okolicznymi kawalerami na wydaniu. Oczywiście mieszkańcy wsi uważali takie zachowanie za wyjątkowo gorszące, bowiem pannie takie zachowanie nie przystoi. Prawdopodobnie na jednej z takich zabaw Marianna poznała o 5 lat starszego od siebie Michała Gołębiowskiego, mieszkającego w pobliskim Wojcieszynie. Chociaż nie dysponujemy żadną fotografią mężczyzny, no to według opisów chłopak był nawet dość przystojny. Tak Hofmokl-Ostrowski opisał go w swoim artykule. Chłopak rosły o potężnych muskułach i jakichś takich półprzymkniętych, melancholijnych oczach z niezwykłym u chłopa wyrazem zadumy pod rzęsami. Głowa przypominała symboliczne rzeźby czy figury z makiety. Ostroboczne, twarde linie jego twarzy dawały niemal klasyczny profil Rzymianina i mimo struktury przypominającej raczej robota niż żywego człowieka, był to chłopak przystojny w całym tego słowa znaczeniu, taka od niego biła młodzieńcza siła i pewność siebie. Można więc tutaj wysnuć przypuszczenie, że Michał musiał mieć spore powodzenie u płci pięknej, ale jak już wspominałam, córce wójta również nic nie brakowało. Nic więc dziwnego, że 24-latek tak zauroczył się piękną Mańką, że postanowił nieco podstępem wkupić się w łaski starego Sumki. Wiedząc, że stan zdrowia starego sołtysa nie pozwala mu na to, by z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki na gospodarstwie, zaoferował się do pomocy. I tutaj trzeba też powiedzieć, że ta pomoc miała być nieodpłatna. To zachowanie nieco dziwiło, bowiem rodzice Michała również byli właścicielami nieco mniejszego gospodarstwa i zapewne liczyli na pomoc syna. Ale czego się nie robi w imię miłości? Gołębiowski wiedział, że Sumka z niechęcią patrzy na wszystkich adoratorów swojej córki, dlatego też Michał udawał całkowitą obojętność wobec jej wdzięków. Jego starania szybko odniosły zamierzony skutek, a Sumka, ku zdziwieniu wszystkich, przyjął oferowaną przez chłopaka pomoc. Michał całe dnie spędzał na gospodarstwie sołtysa, a po skończonej pracy udawał się do domu swoich rodziców w Wojcieszynie. Po pewnym czasie ze strony sołtysa oraz jego żony pojawiły się takie nieśmiałe zaproszenia dla Gołębiowskiego na kolację, które z czasem naturalnie przekształciły się w nocowanie Michała w domu Sumków. Według oficjalnych wersji Sumce chodziło tutaj bardziej o to, że Michał i tak musiałby się pojawić z rana na gospodarstwie, więc nie ma sensu, żeby łaził w tej z powrotem. Ale prawda była taka, że po prostu polubił tego chłopaka. Jan coraz milej patrzył na Michała, którego podobno nazywał nawet swoim michciem. Oczywiście zatrzymywanie chłopaka na noc odbywało się zgodnie z panującymi ówcześnie standardami, a to znaczy, że chłopak spał w osobnym pokoju i nie miał styczności z córką sołtysa. Taki stan rzeczy oczywiście ucieszył Gołębiowskiego, który mógł zacząć okazywać Mani swoje zainteresowanie. Póki co młodzi kryli się ze swoim kiełkującym uczuciem przed ojcem Marianny, co by stary Sumka czasem nie zmienił zdania na temat chłopaka. Już wkrótce jednak sołtys stał się tak przyjaźnie nastawiony do swojego parobka, że wydał zgodę na zamążpójście swojej córki. Początkowo zaślubiny sumkówne miały nastąpić na wiosnę 1930 roku, podobno gdzieś w okolicy Wielkanocy, ale sołtys zdecydował na przełożenie daty. Oficjalnym powodem przesunięcia daty ślubu był brak pieniędzy na urządzenie hucznej uroczystości ślubnej. A przecież ślub córki sołtysa musi być wydarzeniem, które wszyscy zapamiętają. Plany ślubne zostały więc przesunięte na jesień 1930 roku. Sumka szykował się do tego wydarzenia, odkładał pieniądze, no i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No chyba, że akurat nie. Telefonogram numer 1086 od Policji Państwowej w Ożarowie do Komendy Powiatowej w Warszawie. Dzień 21 czerwca 1930 roku o godzinie 7 rano. W dniu dzisiejszym o godzinie 6.20 do posterunku zgłosił się grot Jan zamieszkały we wsi Koczargi Nowe, tutejszej gminy, i zameldował, że sąsiad jego, Sumka Jan, sołtys tejże wsi, nocy dzisiejszej w koniczynie swej, której pilnował, został zamordowany, prawdopodobnie strzałami z rewolweru, ponieważ na twarzy i piersiach widnieją ślady jakby od kul. Zgłoszenie te zapoczątkowało żmudne śledztwo, które miało wyjaśnić okoliczności śmierci Jana Sumki. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że wyniki tego śledztwa zadziwią wszystkich. Zawiadomiona policja udała się we wskazane miejsce. Ciało denata było ułożone w pozycji bocznej. Z relacji świadków wiemy jednak, że w momencie odnalezienia pozycja denata była zgoła inna. Nie będę się tutaj rozdrabniała i po prostu zacytuję Wam relację wspomnianego wcześniej Jana Grota, ponieważ wydaje mi się, że jego zeznanie jest tak dokładne, że możemy dość precyzyjnie odtworzyć scenę odnalezienia Jana Sumki. Marianna Sumka oświadczyła mi, że ojciec jej, Jan Sumka, nocy dzisiejszej zabity został w polu przy pilnowaniu koniczyny. Niezwłocznie udałem się na miejsce zbrodni i w polu od domu Sumki Jana około 1,4 km w koniczynie tegoż Sumki spostrzegłem zwłoki Jana Sumki, które leżały twarzą do ziemi, mając nogi skulone pod siebie, ręce wzdłuż tułowia. Spodnie z kalesonami ściągnięte były do kolan. W kalesonach duża kupa kału. Wkoło trupa Sumki Jana widać było zdeptaną ziemię obcasami, co daje do myślenia, że w tym miejscu silnie zmagano się. Pasek od spodni Sumki leżał od zwłok około 3 metrów w tyle, więcej na lewo licząc od północy, a to dlatego, że Sumka leżał głową na północ. W przodzie zwłok Sumki w odległości 10 metrów leżały widły należące do Sumki, na których były ślady krwi. Sumkę Jana wraz z przybyłymi ludźmi ułożyłem wolno na ziemi i w czasie układania go na ziemi zauważyłem, że jest opasany sznurkiem w pasie na wierzchu ubrania. Na twarzy zauważyłem przy nosie z lewej strony mały otwór, jakby od kuli, na piersiach otwór większy, zakrwawiony i zakrwawiona koszula z kamizelką, która była okopcona. Policja, spisawszy pierwsze zeznania, wzięła się za gromadzenie materiału dowodowego. Przy ciele, co dziś najprawdopodobniej byłoby nie do pomyślenia, zgromadziła się grupa składająca się z rodziny denata oraz jego najbliższych sąsiadów, tym samym oczywiście zadeptując część śladów. Marianna, widząc zakrwawione widły, zasugerowała, że mogą być one narzędziem zbrodni. Ponieważ jednak na ciele denata można było zauważyć ślady po kulach, nikt nie zwrócił uwagi na jej słowa. Sugestie Marianny zrzucono na karb szoku, w jakim w tamtej chwili się znajdowała. W pobliskiej kopie siana zaobserwowano wygniecione miejsce. Założono, że było to miejsce, w którym Jan Sumka ułożył się do snu, dopóki ktoś brutalnie go nie zbudził. Zauważono również, że przy Denacie nie było żadnego odzienia wierzchniego. Wprawdzie był czerwiec, który zwiastował rychły początek lata, ale noce były nadal chłodne. Raczej mało prawdopodobne, by Jan, który miał w planach spędzenie całej nocy na polu, wyszedł z domu odziany w samą koszulę. Wstępnie założono, że okrycie mogło paść łupem bandytów, którzy zaatakowali sołtysa. Szybko jednak wykluczono taką możliwość, ponieważ Marianna przyznała się, że przy ciele ojca znajdował się kożuch, który zaniosła do domu. Ponieważ nic więcej nie skradziono, wykluczono motyw rabunkowy, a ciało Jana Sumki zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Autopsja wykazała, iż Jan Sumka zgodnie z przewidywaniami otrzymał 3 rany postrzałowe. Strzały zostały oddane z odległości do 20 metrów. Jeden pocisk trafił mężczyznę w twarz, drugi w ramię, a trzeci, ten śmiertelny, trafił Denata w okolice obojczyka, tym samym przerywając tętnicę podobojczykową. Silny upływ krwi spowodował niemal natychmiastową śmierć. Następnym krokiem, jaki postanowiła wykonać policja, było zbadanie relacji panujących w rodzinie Sumków. Pierwsze pojawiające się głosy twierdziły, iż Jan był mężczyzną wyjątkowo gościnnym i uczynnym. Natomiast pojawiły się pierwsze rysy na wizerunku Marianny Sumki. Dziewczyna miała wykorzystywać to, że jej uroda przyciągała do niej mężczyzn. Świadkowie twierdzili, że, jak to mówiąc w standardach międzywojennych, źle się prowadziła. To całe złe prowadzenie się nie do końca jest sprecyzowane. Sama Marianna twierdziła, że żadnych stosunków płciowych nie odbywała, natomiast jej opinia we wsi do najlepszych jednak nie należała. Ale musimy tutaj brać pod uwagę, że koło Sumkówny kręciło się dość sporo kawalerów na wydaniu, oczywiście ze względu na jej urodę oraz sytuację materialną, co też mogło przyczynić się do powstawania plotek na jej temat. Sama Marianna nie ukrywała, że o jej rękę starało się wielu kandydatów. Zresztą oddajmy jej tutaj głos. Ostatnim moim konkurentem był Michlewicz, lecz odszedł z powodu spraw na tle majątkowym i poprzednik jego, Kropilnicki, też odszedł, gdyż nie zgodził się z ojcem na tle majątkowym. Na Gołębiowskiego ojciec się zgodził i miał mi odpisać 6 murg gruntu. Gołębiowski od swoich rodziców miał również dostać 6 murg ziemi. Odrzuceni kandydaci, niezadowoleni z takiego stanu rzeczy, mogli rozpuszczać niekorzystne dla dziewczyny plotki, co też zresztą zasugerowała śledczym sama Sumkówna. Marianna poszła nawet o krok dalej. Była przekonana, że jeden z odrzuconych przez jej ojca kandydatów mógł być poszukiwany przez policję zabójcą. Sąsiedzi Szymczykowie Feliksowie gniewali się na nas za to, że ja nie zgodziłam się wyjść za mąż za syna ich Bronisława, a wolałam Gołębiowskiego i gniewało ich to, że Gołębiowski u nas mieszka. Oczywiście ten wątek został przez śledczych sprawdzony, jednak nie wniósł nic nowego do sprawy. Postanowiono przesłuchać żonę zamordowanego mężczyzny, Juliannę. Okazało się, że kobieta nie mogła wnieść za wiele do sprawy, bowiem krytycznej nocy nie było jej w domu. Ale za to dość obszernie opisała przebieg wieczoru poprzedzającego feralne wydarzenia, dlatego też zacytuję wam zeznania kobiety. Wczoraj podczas zachodu słońca wróciliśmy wszyscy z pracy. Ja, córki i Gołębiowski szliśmy naprzód, a mąż mój szedł za nami. Po kolacji mąż powiedział, że pójdzie pilnować w nocy koniczyny. Ja mu odradzałam, żeby nie poszedł, bo jeżeli nawet ktoś ukradnie wiązkę lub dwie koniczyny, to nie zbidniejemy. Jednocześnie Gołębiowski zaoferował się pójść sam pilnować, lecz mąż mój nie zgodził się na to, mówiąc, że mogą go pobić. Gołębiowski położył się spać w drugim pokoju. Ja położyłam się na łóżku w kuchni, a służąca na sienniku, na ziemi w kuchni, zaś mąż poszedł na pole. Wychodząc, mąż zabrał buty Gołębiowskiego i kożuch na ubranie, w którym chodził cały dzień. Córka Marianna zamknęła za nim drzwi do sieni i do kuchni. Mąż wyszedł w pola po godzinie 10. Około godziny 2 ja zaprzęgłam konia, wzięłam 7 garci mleka, troszkę jaj i śmietany i pojechałam do miasta. Przed odjazdem obudziłam córkę Mariannę, z którą wydoiłyśmy krowy. Ona otworzyła mi bramę i pojechałam. W nocy, jak wstałam, do pokoju Gołębiowskiego nie wchodziłam. Drzwi z kuchni do pokoju były zamknięte, lecz nie na klucz. Przed obudzeniem córki uchyliłam drzwi z pokoju, gdzie śpi Gołębiowski, chcąc go obudzić, ale że spał dobrze, to obudziłam swą córkę Mariannę. Według relacji Julianny kobieta wstała około godziny 1 w nocy, a po godzinie wyjechała do miasta. W tym czasie Gołębiowski spał twardym snem, a przy odjeździe pomagała jej córka Marianna. Zeznanie było bardzo znaczące. Gdyby udało się oszacować dokładny czas śmierci sołtysa, łatwo można byłoby stwierdzić, kto z domowników miał największą sposobność do tego, by zabić starego Sumkę. Lekarz wykonujący autopsję nie był pewny co do czasu zgonu. Oszacowano, że Jan Sumka musiał zginąć na co najmniej godzinę przed odnalezieniem jego ciała. Niestety ani Julianna, ani jej córka nie zaglądały do Sumki pomiędzy godziną 1 a 2, dlatego też nie wiadomo, czy mężczyzna żył jeszcze w tym przedziale czasowym. Wersję kobiety potwierdziła jej córka, dodając jeszcze, że zanim jej ojciec poszedł w pole, uwiązała mu na sznurze psa, którego mężczyzna miał wziąć ze sobą do obrony. Dziewczyna opisała również moment odnalezienia swojego ojca. Dziś rano pies przyszedł sam do domu. Ja przypuszczałam, że ojciec zaraz przyjdzie, a nie mogąc się doczekać, przypuszczałam, że ojciec zasnął w koniczynie. Wypędziłam więc krowy na łąkę i podeszłam obudzić ojca, lecz stwierdziłam, że ojciec klęczał, czoło utkwione miał do ziemi i nie żył. Narobiłam krzyku i pierwszej ciotce grotowej powiedziałam, że ojca zabili i wszystkich później zawiadomiłam. Podczas kolejnego przesłuchania Marianna podzieliła się dokładniejszymi szczegółami. Z daleka widziałam, że ojciec leży na koniczynie. Ja podeszłam do ojca i stwierdziłam, że ojciec nie żyje i był już zimny. Kożuch leżał na boku i czapka koło kożucha, a ojciec był lekko okręcony sznurem tym, którym uwiązany był pies. Widząc to, zabrałam kożuch i czapkę, pobiegłam z krzykiem do domu. Wersję obu kobiet potwierdził również przesłuchiwany Gołębiowski. W dniu 20 czerwca 30 roku, to jest w piątek, Jan Sumka mówił w obecności całej rodziny, że trzeba pójść popilnować koniczynę, na co ja się odezwałem, to ja pójdę. Zaś Sumka powiedział, po co ty masz iść? Tyś się cały dzień narobił, kładź się spać, ja sam pójdę. Lecz czy poszedł, tego nie wiem, gdyż się położyłem spać do drugiego pokoju, a żona, córka Marianna i córka Henia oraz służąca Andzia zostały w kuchni wraz z Janem Sumką. Gołębiowski co prawda nie widział, jak sołtys opuszcza chałupę, natomiast on również potwierdził, że Jan krytyczną noc planował spędzić w polu. Relacja matki i córki była więc spójna. Ale policja nabierała coraz większych podejrzeń co do najbliższej rodziny Denata. Świadkowie donosili, że relacje panujące w domu Sumków były bardzo napięte. 13-letnia lub też 11-letnia Anna Zającówna, pastuszka mieszkająca na stałe w domu Sumków przez Juliannę nazwana służącą, co prawda potwierdziła, iż Jan dobrze ją traktował, natomiast był mężczyzną wybuchowym i bardzo skąpym. Do karczm nie chodził ze względu na swój stan zdrowia, ale to jeszcze nie znaczyło, że alkoholu nie pił w ogóle. Zającówna przyznała, że Sumka musiał mieć dość spory zapas wódki, bowiem często widziała sołtysa pijanego. Według relacji dziewczyny Sumka rekwirował wszystkie pieniądze, a jeżeli wydzielał już jakąś część swojej żonie, no to w sumie tylko po to, by ta kupiła mu papierosy i wódkę. Zającówna opisała również agresję, jaką Sumka przejawiał względem swojej najbliższej rodziny. Cytując, Sumka dość często klął na swoją żonę i na córkę Mariannę. Tak 2 razy w tydzień, ale zawsze chodziło mu o jakąś robotę w gospodarstwie. Czasem przy tym wymyślaniu na żonę lub córkę Sumka uderzył którą nawet, ale nie w twarz, tylko tak gdzieś w plecy. No aż się ciśnie na usta, że no jak w plecy, no to spoko, ważne, że nie w twarz. Julianna Sumka potwierdziła też, że jej mąż zachowywał się względem niej agresywnie, a ona nie żyła z mężem w zupełnej zgodzie. Jan często wymyślał jej od najgorszych, przy czym używał argumentu pięści. Córkę miał traktować nieco lepiej. Ale to, że miał ją traktować lepiej, to jeszcze nie oznaczało, że był względem Marianny krystaliczny. też miał swoje za uszami, często jej ubliżał, a Mariannę podobno bardzo irytował fakt, iż jej ojciec przepędza jej kandydatów na męża. Nawet teraz, kiedy teoretycznie zgodził się na ślub z Gołębiowskim, nieoczekiwanie przesunął datę uroczystości. Po dokładniejszym przesłuchaniu świadków okazało się, że Marianna miała już dość jego tyranii i wręcz czekała, aż ojciec umrze. Dziewczyna miała wykorzystywać fakt, iż jej ojciec nie dosłyszy i często rzucała pod nosem teksty w stylu: nie ma na ciebie trucizny ni śmierci, ty stary skurwysynu. Kochająca córeczka. Ale sama Zającówna twierdziła jednocześnie, że Marianna była bardzo dobrze usposobiona do swojego ojca, często miała dzielić się z nim truskawkami, które kupiła w mieście. No ale też czy robiła to z takiej wielkiej miłości czy ze strachu, to niestety tutaj nie wiadomo. Dziecko, które tak kocha ojca, raczej go skurwysynem nie nazywa. Do podobnych wniosków musiała dojść policja, bowiem według nich to właśnie Marianna mogła mieć największy motyw, aby zabić swojego ojca. Dlatego też postanowiono przyjrzeć się jej dokładniej. Obciążające dla Sumkówny były zwłaszcza zeznania Zającówny, która przyznała przed policją, że Marianna próbowała nakłonić się do składania korzystnych dla niej zeznań. Młoda pastuszka zeznała: przed chwilą zawezwała mnie do siebie Marianna Sumka, do pokoju pustego i kazała mi mówić, jak będą mnie badali, że ojciec matkę nigdy nie bił, że z rewolweru strzelał sekwestator, a nie Gołębiowski i że Gołębiowski nie ma rewolweru, że ojciec zabity wczoraj jak wrócił z pola powiedział do mnie, że zapomniał wideł z pola i kazał mi iść po widły. Szybko ustalono, że sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Jak już udało się ustalić, Sumka może i jako sołtys zachowywał się nienagannie, natomiast jego relacje z najbliższą rodziną pozostawiały wiele do życzenia. Śledczym wydało się podejrzane, że Marianna próbowała ukryć ten fakt przed śledczymi, nakłaniając przy tym, no bądź co bądź, dziecko jeszcze do składania fałszywych zeznań. Dlaczego dwudziestolatce zależało na tym, by odsunąć od siebie podejrzenia, jeżeli to nie ona była odpowiedzialna za zbrodnię? Do sprawdzenia pozostał jeszcze wątek broni, którą Gołębiowski podobno posiadał, a której istnienie Sumkówna próbowała ukryć. Oto postanowiono zapytać samego zainteresowanego. I tutaj początkowo Gołębiowski faktycznie ukrywał, że taką broń posiadał, ale szybko postanowił przyznać do tego, że z bronią miał dość sporo do czynienia. Zeznania Michała Gołębiowskiego dadzą również odpowiedź na pytanie, które systematycznie pojawia się w komentarzach pod moimi materiałami, a mianowicie skąd w czasach głębokiego kryzysu, kiedy ludziom nie starczało na chleb, tak powszechny był dostęp do broni, która przecież też swoje musiała kosztować. Nie zaprzeczam, że miałem rewolwer bębenkowy sześciostrzałowy, gdyż takowy znalazłem, będąc na pastwisku. Rewolwer ten został mi wyciągnięty z kieszeni, gdy byłem pijany w zabawie. Po tym rewolwerze miałem drugi rewolwer automatyczny, który to znalazłem przed rokiem w śmieciach, przywiezionych z Warszawy, podczas wyładowywania takich z woza na swoim podwórzu. Jak widzicie, Gołębiowski nie miał zamiaru ukrywać, że dostęp do broni posiadał, dlatego też nie do końca wiadomo, dlaczego Mariannie tak zależało, by ten fakt ukryć. Ale może dziewczyna po prostu bała się, że podejrzenia padną na jej przyszłego męża, którego, jak sama twierdziła, bezgranicznie mocno kochała. Jednocześnie Gołębiowski twierdził, iż aktualnie nie był właścicielem rewolweru, a wspomniany przez niego rewolwer automatyczny przekazał Stefanowi Grotowi, jednak broń okazała się być popsuta. Równocześnie okazało się też, dlaczego tak naprawdę stary Sumka przesunął datę ślubu swojej córki. Gołębiowski nie był postacią krystaliczną. Zanim zaręczył się z córką sołtysa, utrzymywał stosunki z niejaką Władysławą Milejówną, mieszkanką Wojcieszyna. Jeszcze sam fakt relacji z inną kobietą nie był aż tak gorszący, ale co tu się okazało, Milejówna na wiosnę powiła dziecko, które, jak twierdziła, było owocem jej związku z Michałem Gołębiowskim. Sam Gołębiowski zaprzeczał ojcostwu, twierdził, że od ponad roku nie utrzymywał z Milejówną stosunków seksualnych, a tym samym nie mógł być ojcem jej dziecka. Informacja o nowonarodzonym dziecku dotarła oczywiście do rodziny Sumków. Marianna oraz Julianna przekonywały, że Jan, dowiedziawszy się o rzekomym ojcostwie Gołębiowskiego, początkowo nie był tym jakoś wyjątkowo zachwycony, ale wkrótce pogodził się z tym faktem. Znajomi Donata twierdzili jednak, że sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Stary Sumka nie przesunął daty ślubu. On go po prostu odwołał. Jan nie chciał być ciągany po sądach, a gdyby Milejówna udowodniła ojcostwo Gołębiowskiemu, to też najpewniej jego przyszły zięć zostałby sądownie przymuszony do płacenia alimentów. No a z czyjej kieszeni szłyby pieniądze na dziecko, gdyby Gołębiowski poślubił Mariannę? No oczywiście z kieszeni Sumki. Jana nie gorszyło to, że jego przyszły zięć porzucił ciężarną narzeczoną, z którą, nawiasem mówiąc, był już nawet po zapowiedziach, ale fakt, iż przez kolejne lata będzie musiał płacić na dziecko. A stary sołtys był osobą wyjątkowo skąpą. Zającówna opowiadała na przykład, że Jan miał tak żałować rodzinie czereśni zerwanych z sadu, że później trzeba było te owoce po prostu wyrzucać, bo były zgniłe. Nic więc dziwnego, że wizja płacenia alimentów na obce dziecko, no, mówiąc delikatnie, mu się nie uśmiechała. Sam Gołębiowski przyłączył się jednak do zeznań swojej narzeczonej i przyszłej teściowej, twierdząc, iż stary Sumka początkowo faktycznie trochę pomarudził, ale z faktem się w końcu pogodził. Były to jednak relacje osób podejrzanych o zabójstwo. Trzeba było tutaj wziąć pod uwagę, że rodzina Sumki próbowała za wszelką cenę odsunąć od siebie podejrzenia. A odwołanie ślubu, na który Marianna tak liczyła, był dodatkowym czynnikiem obciążającym Sumkównę oraz Gołębiowskiego. Marianna Sumka, co do której śledczy mieli największe podejrzenia, 22 czerwca została osadzona w areszcie do wyjaśnienia sprawy. Tam też miała zapoznać niejaką Mosakowską, której zwierzyła się, że jest podejrzana o zamordowanie swojego ojca, ale do niczego nie zamierza się przyznać i nic jej nie udowodnią. Dowiedziawszy się, że Mosakowska wkrótce ma opuścić areszt, Sumkówna poprosiła ją o dostarczenie listu Gołębiowskiemu, który pozostawał do tej pory na wolności. Mosakowska zamiast przekazać wiadomość ukochanemu Sumkówny, postanowiła przekazać kartkę odpowiednim służbom. Była bowiem podstawioną przez komisarza Bułę wywiadowczynią Urzędu Śledczego, która miała jedynie odegrać rolę aresztantki. Dzięki temu wiemy, że wiadomość Sumkówny brzmiała następująco. Kochany Michciu, ciekawam też, jak sobie przedstawiasz tę sprawę, czy też bardzo rozpaczasz, bo ja umieram z bólu i usycham z tęsknoty za tobą. Lecz wytrwaj w dobrem i pozostań przy pierwszych swoich słowach, a może o nas Pan Bóg nie zapomni. Korzystając ze sposobności, zasyłam ci te kilka słówek, że trzymaj się ścisło. Życzliwa, najmilsza dla ciebie Marysia. Policja potraktowała list podejrzanej jako ostrzeżenie dla jej narzeczonego, by ten nie zdradził się niczym i trzymał ścisło ustalonej wcześniej wersji wydarzeń. Marianna miała przyznać się również współosadzonej do utrzymywania kontaktów intymnych z Gołębiowskim, ale jak twierdziła, do tego również się nie przyzna, bowiem obawia się, że policja mogłaby potraktować wtedy Gołębiowskiego jako jej wspólnika. Mówiła również, że ze zbrodnią nie ma nic wspólnego, a jedynie, tutaj cytat, podejrzenie rzucają na mnie i na mojego narzeczonego, dlatego że matka pojechała do Warszawy, a ja z narzeczonym pozostaliśmy w domu. Sumkówna i Gołębiowski nie byli jednak na gospodarstwie sami tej krytycznej nocy. Zającówna, jak każdej zresztą nocy, spała wraz z Marianną na sienniku, a wraz z nimi była również młodsza siostra Marianny. Było to o tyle istotne, że najprawdopodobniej gdyby Gołębiowski opuszczał swój pokój, to skrzypnięcie drzwi powinno obudzić młodszą pastuszkę. Wszyscy zaś zgodnie twierdzili, że Gołębiowski spał twardym snem aż do rana. Julianna, zaglądając po godzinie pierwszej do jego pokoju, potwierdziła, iż mężczyzna spał, dlatego też, by nie przeszkadzać mu w odpoczynku, obudziła swoją córkę. Również Zającówna nie słyszała, by Gołębiowski opuszczał pokój aż do rana, co też potwierdziła Sumkówna, twierdząc, iż zbudziła swojego narzeczonego dopiero po godzinie 5 nad ranem. Fakt ten potwierdził również sam Gołębiowski. O której godzinie Sumkowa pojechała do Warszawy, tego nie wiem, ponieważ już spałem. W całym domu zostałem się ja, narzeczona moja Marianna, służąca i najmłodsza córeczka Henia. W nocy nie byłem przez nikogo budzony, dopiero około 5 rano zostałem zbudzony przez Mariannę. Według policjantów najbardziej podejrzaną osobą była córka zamordowanego sołtysa. Miała motyw oraz sposobność, by dokonać morderstwa. Wkrótce podejrzenia policji się potwierdzają. 23 czerwca Michał Gołębiowski składa obciążające Mariannę zeznania. Przyznaje się, że Jan Sumka zabity został przez swoją córkę Mariannę w nocy z dnia 20 na 21 czerwca 1930 roku rewolwerem moim, którym ona przetrzymywała u siebie przez cały tydzień. Nocy krytycznej spałem i kiedy zbudzonym został przez Mariannę rano o godzinie 5, Marianna powiedziała mi, że zabiłam ojca i gdy rano zaczęła krzyczeć, że ojciec zabity, to do mnie powiedziała, że krzyczy do płucu. Jak przypuszczam, że zabić ona mogła w tym czasie, kiedy wychodziła w nocy z matką swoją zaprząc konia do wozu, gdyż matka tej nocy krytycznej wyjeżdżała do Warszawy. Marianna powiedziała mi, że rewolwer rzuciła do studni lub do rowu z wodą, który jest w pobliżu ich pola. Dokładnie nie słyszałem, gdzie rewolwer porzuciła. Marianna była bardzo zło usposobiona do swojego ojca i zawsze mi mówiła, żeby go jak najprędzej cholera wzięła. O tym, że Marianna ma dokonać zabójstwa, nic mi nie mówiła i o niczym nie wiedziałem. Współudziału w dokonaniu zabójstwa nie brałem. Marianna, której przedstawiono zeznania Gołębiowskiego, przyznała się do dokonania zbrodni. Jak zeznała, zabójstwa dokonała jeszcze przed wyjazdem matki do miasta, czyli około północy. Pierwszy strzał oddała, kiedy jej ojciec spał na sianie. Pocisk trafił Sumkę w twarz. Marianna ponownie pociągnęła za spust, raniąc ojca w rękę. Kiedy mężczyzna poderwał się do ucieczki, strzeliła po raz trzeci i ostatni. Sumka padł na ziemię, a Marianna, by upewnić się, że ojciec nie żyje, odczekała jeszcze 2 minuty, po czym uciekła. Po drodze pozbyła się broni, wrzucając rewolwer do stawu sąsiada, Jana Wasilewskiego. Po powrocie do domu cichcem położyła się spać. Dalszy przebieg wydarzeń jest już znany. Marianna podkreśliła, że zbrodni dokonała sama. Gdy obudziłam Gołębiowskiego, powiedziałam mu, że zabiłam ojca, na co Gołębiowski zatrwożył się i powiedział, dlaczego to zrobiłaś. Gołębiowski się zmartwił, że on będzie za to odpowiadał, na co ja mu odpowiedziałam, by się nie martwił. Ja sama będę za to odpowiadała. Czyn ten dokonałam z nerwów, gdyż nie mogłam opanować nad sobą postępowaniem ojca mego, gdyż mnie strasznie prześladował. Bił mnie i w żaden sposób nie można było z nim wytrzymać. Gdy widział, że mi matka co kupuje, krzyczał, bił mnie i matkę. Jak ostatnio zapowiadał, miał mnie z domu od matki wypędzić. Wobec takiego postępowania nie mogłam dłużej wytrzymać. Postanowiłam się zemścić nad nim, co też dokonałam. Chociaż Michał Gołębiowski nie przyznał się do współudziału w zbrodni, sędzia śledczy 2. rewiru powiatu warszawskiego ze względu na zebrane w trakcie śledztwa poszlaki sugerujące, jakoby Gołębiowski mógł brać czynny lub bierny udział w zamordowaniu Jana Sumki, postanowił zastosować wobec mężczyzny areszt zapobiegawczy. Chociaż para oczekiwała na proces sądowy, to nie znaczyło to jeszcze, że policja zakończyła swoje śledztwo. 17 lipca 1930 roku raz jeszcze postanowiono przesłuchać Annę Zającównę. Dziewczynka przyznała, że nie widziała, by pomiędzy Sumką a Gołębiowskim dochodziło do jakichkolwiek spięć. Potwierdziła również, że z tego co wie i zasłyszała z rozmów rodzinnych, to ślub Marianny oraz Michała faktycznie został przesunięty na jesień, a nie odwołany, jak twierdzili pozostali świadkowie. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, to myślę, że tutaj możemy akurat wierzyć słowom młodej pastuszki, bowiem jej zeznania zdają się być najbardziej obiektywne ze wszystkich. Dziewczyna nie była spokrewniona z nikim z rodziny Sumków i od samego początku zdawała się mówić prawdę, również tę niewygodną. Gdyby Zającówna miała rację, to też można było wykluczyć główny motyw Michała Gołębiowskiego, a tym samym wykluczyć jego współudział w morderstwie. No chyba, że jako rycerz na białym koniu chciał wyzwolić swoją ukochaną spod ręki tyranizującego ją ojca. Sytuacja nieco skomplikowała się 26 sierpnia 1930 roku. Wtedy to Marianna Sumka zmieniła swoje zeznania. Nie zaprzeczyła swojej winie, jednak postanowiła zdradzić prawdziwe motywy, które popchnęły ją do ojcobójstwa. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu przeczytam wam część protokołu. Do poprzednich zeznań dodaję, że zastrzeliłam ojca około godziny 11-12 w nocy. Ojciec mi bowiem kazał przyjść do siebie na koniczysko z mlekiem i papierosami. Od 2 lat utrzymywał bowiem ojciec ze mną stosunki płciowe, a gdym mu nie chciała być uległa, to mnie bił bardzo. Działo się to bardzo często, zawsze w domu i w stodole, gdy tylko matki nie było. Wtedy zaś pierwszy raz miało się to odbyć na polu. Ojciec, mogąc sam sobie zabrać papierosy i napić się mleka, nie zrobił tego, lecz kazał mnie je sobie przynieść, gdy tylko matka uśnie, grożąc mi w razie nieposłuszeństwa biciem. Było to w sieni, gdym wyszła zamknąć za ojcem drzwi i nikt rozkazu ojca nie słyszał. Nikomu o życiu płciowym ojca ze mną nie mówiłam, bo obcych się wstydziłam, a matki się bałam, by nie poszła od ojca, gdyż wtedy nie dałabym sobie rady w gospodarstwie. Idąc wtedy na koniczysko do ojca z mlekiem i papierosami, wzięłam ze sobą rewolwer Gołębiowskiego w nadziei, że gdy ojciec zobaczy u mnie rewolwer, nie będzie się ze mną szarpał, jak to zwykle bywało. Zawsze mnie bowiem brał siłą przez mus. Pierwszy raz ojciec mnie wziął w lipcu czy sierpniu 1927 roku. Gdym w tę ostatnią noc poszła do ojca z rewolwerem dla obrony, ojciec odebrał papierosy, mleko postawił na koniczynie i kazał mi się położyć. Wtedy powiedziałam ojcu, by nie robił ze mną tych hec. Ojciec jednak nie usłuchał mnie i chwycił za sukienkę na brzuchu, więc zaczęliśmy się szarpać. Ja miałam rewolwer w prawej ręce. Podniosłam go do góry i zaczęłam na oślep strzelać. Ojciec zaraz upadł, a ja się strasznie przelękłam i zaczęłam strasznie uciekać przez łąki, żeby ten rewolwer utopić, co też zrobiłam w stawie Wasilewskiego. Zastanówmy się tutaj przez chwilę, czy zeznania Sumkówny pokrywają się z dowodami zgromadzonymi w śledztwie. W okolicy ciała nie odnaleziono wspomnianego przez Mariannę mleka, a przynajmniej nie odnotowano tego w protokołach. To oczywiście jeszcze nic nie znaczy, bowiem być może fakt ten po prostu został potraktowany przez policję jako mało istotny detal. Zgadzałaby się jednak pozycja, w jakiej odnaleziono ciało. Pamiętajmy, że Sumka został odnaleziony w pozycji klęczącej ze spuszczonymi spodniami. To niemal idealnie pasowało do tego, co zeznała Marianna. Jeżeli dziewczyna zaczęła strzelać do ojca podczas próby jej wykorzystania, to by tłumaczyło spuszczone spodnie zamordowanego mężczyzny. Co prawda Marianna twierdziła, że nie wie, kto ułożył ciało jej ojca w tak dziwnej pozycji, aczkolwiek również przyznała, że nie oglądała się za siebie podczas swojej ucieczki. Możliwe więc, że postrzelony mężczyzna upadł i skonał w pozycji klęczącej. Pamiętajmy też, że świadek Grot mówił podczas przesłuchania, że wokół miejsca, gdzie leżał Sumka, było bardzo wydeptane miejsce, które mogło sugerować, że dokładnie w tym miejscu rozegrała się jakaś walka pomiędzy mężczyzną i napastnikiem. To również pasowało do wersji przedstawionej przez Mariannę Sumkę. Pozostawało jedno pytanie. Dlaczego Sumka był opasany wokoło sznurem, do którego przywiązany był pies? Marianna nic na ten temat nie wspominała, a ktoś przecież musiał go zawiązać. Nie wiem jak wy, ale mi nasuwa się tutaj jedna ewentualność, a mianowicie Sumka samodzielnie mógł obwiązać się w pasie sznurem. I już wam tłumaczę dlaczego. Jak wiemy, sołtys spał w stogu siana. Być może mężczyzna przywiązał do siebie sznur, do którego przywiązany był również jego pies, by ten, wyczuwając niebezpieczeństwo, zaalarmował mężczyznę. No i możecie powiedzieć, że przecież pies by szczekał. No i macie pewnie rację, ale pamiętajmy, że Jan miał przecież problemy ze słuchem, co też zostało już wspomniane w trakcie śledztwa i być może obawiał się, że nie usłyszy szczekania swojego psa. Natomiast gdyby pies zerwał się i pociągnął za sznur, wtedy to zapewne Sumka nie miałby takiego problemu z pobudką. Ale to są tylko takie moje luźne spostrzeżenia i nie musicie brać tego zupełnie pod uwagę. Policja zresztą też wątku sznura oraz psa nie poruszyła. Po wyznaniu Marianny Sumki śledczy postanowili raz jeszcze przesłuchać Michała Gołębiowskiego. Ale mężczyzna nie miał za wiele do powiedzenia w sprawie. Raz jeszcze powtórzył, że nie brał udziału w morderstwie sołtysa. Rewolwer posiadał, ale na tydzień przed zbrodnią został mu wykradziony przez Mariannę, która skonfrontowana z tym faktem przyznała, że po prostu nie chce, by jej narzeczony chodził z bronią. Gołębiowski nie ciągnął więc tematu i chcąc uniknąć niepotrzebnych kłótni, machnął ręką na rewolwer. Narzeczona nigdy wcześniej nie wspominała mu o tym, jakoby miała być przez ojca wykorzystywana seksualnie. On sam nigdy nie był świadkiem agresywnego zachowania mężczyzny ani względem żony, ani względem córki. Ale żeby być tak całkowicie szczerym, to Gołębiowski przyznał tutaj, że sąsiedzi donosili mu, że Sumka czasem podnosi rękę na członków swojej rodziny. Michał raz jeszcze opisał przebieg poranka z 21 czerwca, który całkowicie pokrywał się z jego wcześniejszymi zeznaniami. Konsekwentnie utrzymywał, że w nocy z 20 na 21 czerwca spał aż do 5 rano, kiedy to został zbudzony przez Mariannę. Na koniec dodał jeszcze, że nadal bardzo kocha Mariannę i gdyby zostali zwolnieni z aresztu, to na pewno poślubiłby dziewczynę, nawet jeżeli ta zabiła własnego ojca. 30 września 1930 roku Mariannę opuszcza areszt. Nie została jednak zwolniona i oczyszczona z zarzutów, a po prostu wyszła za poręczeniem majątkowym wpłaconym przez jej matkę. I tu znowu zaczyna się ciekawa historia, bowiem już kilka dni później, 5 października, Mariannę cofnęła swoje przyznanie się do winy. Twierdziła, że złożyła niekorzystne dla siebie zeznania, bowiem została dotkliwie pobita przez przesłuchujących ją policjantów, którzy grozili jej, że będą bić tak długo, aż się przyzna. Na wolności dowiedziała się od rodziny Szymczyków, że ci słyszeli wielokrotnie, jak Gołębiowski odgrażał się, że Sumkę zabije, jeżeli ten nie da mu ręki swojej córki. Dlatego też teraz Mariannie wydaje się, że to właśnie on może odpowiadać za śmierć jej ojca. Zwłaszcza, że kobieta nagle przypomniała sobie, że Gołębiowski prosił ją, by ta nie mówiła policjantom o tym, iż posiada broń. I tak jak zwykle staram się być w swoich opracowaniach bardzo taka obiektywna, tak teraz pozwólcie, że znowu wtrącę swoje 3 grosze. Ponieważ wspomniani Szymczykowie byli tą samą rodziną, która wcześniej miała mieć żal do Marianny za to, że ta nie wybrała ich syna na męża. Jeżeli więc złożyć tutaj wszystko do kupy i fakt, że Sumkówna kilka dni przebywając na wolności nawiązała kontakt z Szymczykami, to mi nasuwać taka mała teoria, która może sugerować, iż Marianna po prostu dogadała się z sąsiadami, że ci mogą złożyć obciążające Gołębiowskiego zeznania w zamian właśnie za to, że Marianna poślubi ich syna. I może idę tutaj za daleko troszeczkę, ale muszę Wam przyznać, że był to początek końca wielkiej miłości Marianny i Gołębiowskiego, ponieważ ta para wkrótce poróżniła się na tyle, że o ich zaślubinach nie mogło być więcej mowy, bez względu na to, czy zostaliby oni ukarani, czy nie. Marianna zresztą sama wkrótce stwierdzi, że Gołębiowskiego już nie kocha. Układ z Szymczykami byłby więc dla niej idealny, bowiem ona odzyskiwałaby wolność, a w zamian za to i tak uzyskałaby męża, który pomagałby jej w gospodarstwie. Marianna zapytana o relacje intymne z ojcem potwierdziła, że ten fakt jest akurat prawdą. Ojciec miał wykorzystywać ją 2-3 razy w tygodniu, a gdy ta mu się opierała, mężczyzna dotkliwie ją bił. Proces przeciwko parze ruszył w styczniu 1931 roku. Sąd, rozpatrzywszy wszystkie ustalone w śledztwie fakty, uznał winę obojga oskarżonych. Według opinii sądu Marianna Sumka od samego początku próbowała pchnąć śledztwo na złe tory, najpierw sugerując, iż jej ojciec został zabity odnalezionymi nieopodal widłami, a później rzucając fałszywe oskarżenia w kierunku Szymczyków. Kiedy nie udała jej się ta sztuka, postanowiła poinstruować Zającównę, jak ma zeznawać, aby uniknąć podejrzeń. Nie przewidziała jednak, że pastuszka dokładnie opowie śledczym nie tylko o relacjach panujących w rodzinie Sumków, ale również opisze, jak Marianna nakłaniała ją do składania fałszywych zeznań. Sąd uważał, że para działała w porozumieniu, obwiniając Jana Sumkę o uniemożliwienie im zawarcia związku małżeńskiego. Sama Marianna miała wziąć winę na siebie, mając nadzieję, że ze względu na fakt, iż jest kobietą oraz ze względu na swój młody wiek, zostanie potraktowana łagodnie. Dodatkowo sąd uznał, iż nieprawdą jest, że stary Sumka feralnej nocy poszedł pilnować koniczyny, bowiem wiadome było, że mężczyzna był już dość stary i zniedołężniały. Nie wykonywał żadnych prac w swoim gospodarstwie i nigdy wcześniej nie zdarzyło mu się wychodzić w nocy na pole. Zdawał sobie bowiem sprawę z faktu, iż stan zdrowia mu to po prostu uniemożliwia. Sąd przychylił się do wniosku lekarza biegłego, według którego Jan został zamordowany w trakcie defekacji, o czym miał świadczyć odnaleziony kał, i przyjął, że Sumka był śledzony po tym, jak opuścił dom w celu dokonania czynności fizjologicznych. A że z opuszczonymi spodniami nie mógł uciekać, to też zbrodnicza para wykorzystała ten fakt i zastrzeliła mężczyznę podczas defekacji. Osobą strzelającą miał być Gołębiowski, bowiem służył w wojsku i był obeznany z bronią palną. Sąd skazał zarówno Mariannę Sumkę, jak i Michała Gołębiowskiego na karę 10 lat pozbawienia wolności. Nie wiem, co wy myślicie o tym wyroku, jednak ja kompletnie nie podzielam tutaj opinii sądu. Przeciwko Michałowi Gołębiowskiemu nie było tutaj żadnych dowodów. Nikt nie widział, żeby mężczyzna opuszczał pokój w nocy z 20 na 21 czerwca, a sam mężczyzna konsekwentnie stał przy jednej wersji wydarzeń. Marianna wydaje się być zdecydowanie bardziej podejrzana. Dziewczyna zmieniała swoje zeznania wielokrotnie, to przyznając się do zbrodni, to znowu cofając swoje zeznania. Raz twierdziła, że zabiła ojca, gdy ten spał, innym razem, że broniła się przed nim, gdy ten próbował wykorzystać ją seksualnie. No, nie wiem, moim zdaniem dziewczyna ewidentnie coś tutaj kręciła. Gołębiowski nie chciał zaakceptować wyroku wydanego przez sąd okręgowy, dlatego też nie poddawał się i zarówno on, jak i Sumkówna złożyli wniosek o apelację. Przebieg rozprawy apelacyjnej streszczę wam jedynie pokrótce, bowiem za wiele się podczas niej nie działo. Gołębiowski, wierząc w swoje uniewinnienie, napisał list do jednego z najlepszych obrońców w okolicy, prosząc o przejęcie jego sprawy. Traf chciał, że mężczyzna pomylił się i adresując kopertę, wpisał zły numer budynku. Jego list trafił do oszusta, który postanowił wykorzystać sytuację mężczyzny. Rzekomy obrońca wyłudził od rodziców mężczyzny kwotę 1300 zł celem wpłacenia kaucji. Oczywiście pieniędzy tych nie wpłacił, a Gołębiowski na wolności nie wyszedł. Nie popisał się również podczas procesu sądowego, na którym się nie pojawił, a jedynie wysłał krótką adnotację sugerującą, iż Jan Sumka został zamordowany odnalezionymi w polu widłami, bowiem strzałów przecież nikt nie słyszał. A skoro nikt nie słyszał strzałów, to też Gołębiowski nie mógł strzelać do denata i jest niewinny. I ja sobie tutaj nie żartuję, taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Obrońca Gołębiowskiego nie zapoznał się nawet z materiałem dowodowym, bo gdyby to zrobił, to wiedziałby, że do rozprawy załączono dowody w postaci dwóch kul wyciągniętych z ciała zamordowanego Sumki. Obrońca jedynie skompromitował oskarżonego Gołębiowskiego, a sąd zatwierdził wyrok pierwszej instancji. Oszust oczywiście został pozwany przez rodzinę Gołębiowskich i został nawet skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 2 lata pozbawienia wolności, jednak nie zmieniło to sytuacji Gołębiowskiego. Mężczyzna, który mógł łatwo udowodnić w sądzie apelacyjnym swoją niewinność, przez zachowanie swojego rzekomego obrońcy w cudzysłowie oczywiście, jego szansa została zaprzepaszczona. I w tym właśnie momencie pojawia się postać Hofmokl-Ostrowskiego, do którego zgłosili się zrozpaczeni rodzice skazanego mężczyzny. Po wstępnej analizie sprawa Michała Gołębiowskiego wydała mu się niebywale szokująca, a sam oskarżony w jego odczuciu został potraktowany wyjątkowo niesprawiedliwie. Adwokat od razu składa skargę kasacyjną, w której jasno nakreśla sytuację i w jego mniemaniu pomyłkę sądową. Po pierwsze, sąd, wydając swój werdykt, nie wyjaśnił, kto był zabójcą Jana Sumki, orzekając, iż sołtys został zamordowany przez 2 osoby, które, tutaj cytat, wspólnie oddały strzały. Dodatkowo Hofmokl-Ostrowski powołał się na zeznania Anny Zającówny, która bez cienia wątpliwości zeznała, iż Michał Gołębiowski całą noc spędził za zamkniętymi drzwiami. został zbudzony dopiero około godziny 5 przez Mariannę Sumkę. Dodatkowo to przecież właśnie Marianna nakłaniała Zającównę do złożenia korzystnych dla niej zeznań. Sam Gołębiowski nie brał w tych namowach żadnego udziału. List przedstawiony w sprawie, który Marianna wysłała do swojego ukochanego, również nie mógł być traktowany jako dowód obciążający Gołębiowskiego. Co prawda Marianna pisała, aby ten ściśle trzymał się przy swoich słowach, jednakże słowa te można interpretować na wiele sposobów. Nie znaczyło to przecież jeszcze, że Gołębiowski brał jakikolwiek udział w morderstwie. Według obrońcy nie było żadnych dowodów mogących wskazywać na winę oskarżonego, a tym samym werdykt powinien zostać uchylony. Co ciekawe, do wniosku obrony przyłączył się sam prokurator. Prokurator pisał: wniosek, który wysnuto z przesłanek przewodu sądowego co do Michała Gołębiowskiego, uważam za bezzasadny i proszę również o uchylenie wyroku. No, przyznacie sami, że jeżeli sam prokurator ma obiekcje co do wydanego wyroku, to coś tu musi być ewidentnie nie tak. I takie samo spostrzeżenie musiał mieć Sąd Najwyższy, bowiem zdecydował o skasowaniu wyroku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie apelacyjnym. Początkowo rozprawa została odroczona. Sąd apelacyjny bowiem chciał jeszcze raz przesłuchać Władysława Grota, jednego ze świadków, który, jak się okazało, twierdził, że w nocy z 20 na 21 czerwca 1930 roku słyszał jeden strzał. No i tutaj zaczynają się schody. Władysław Grot nie potrafił określić dokładnej godziny wystrzału. Co prawda mężczyzna twierdził, iż słyszał jeden pojedynczy wystrzał i głos kobiecy, ale raz wydawało mu się, że było to między godziną 23 a 24, a innym razem z kolei twierdził, że huk można było słyszeć około godziny 1.30 w nocy. Te problemy z dokładnym określeniem godziny, w której Grot słyszał wystrzały, wiązały się z faktem, iż Grot nie posiadał zegarka, a jak wiadomo, nocą ciężko jest się zorientować, jaka jest dokładnie godzina. Zeznaniom Grota zaprzeczył wezwany lekarz biegły, który orzekł, iż w jego opinii Sumka został zamordowany na 1,5 godziny przed odnalezieniem ciała. A to by znaczyło, że wystrzał, który słyszał Grot, nie miał związku ze sprawą, bowiem Jan Sumka musiałby zostać zamordowany około godziny 4 nad ranem. No ale umówmy się, jak duży musiałby to być zbieg okoliczności, że sąsiad Grota ginie tej nocy właśnie w wyniku postrzału, ale huk, który słyszał mężczyzna, miał nie być związany z morderstwem. No ale sąd uznał taką możliwość, a ten pojedynczy strzał słyszany przez Grota mógł być wystrzałem oddanym w nocy przez myśliwego. Bo przecież mężczyzna słyszał tylko jeden strzał, a stary Sumka zginął od 3 ran postrzałowych. Założono, że niemożliwym jest, aby Grot usłyszał jeden wystrzał i nie słyszał pozostałych 2. Na świadka powołano również niejakiego Dzwonkowskiego, który twierdził, iż Sumka sprzeciwiał się związkowi swojej córki z Gołębiowskim. Planował bowiem wydać córkę za mąż za jakiegoś rzeźnika. W tym celu budował nawet obok swojej chaty sklep. Gwoździem do trumny miała być informacja o rzekomym nieślubnym dziecku Gołębiowskiego. Wtedy też stary Sumka kategorycznie zabronił swojej córce wychodzić za mąż za ukochanego. Jak przy tym argumentował, nie chciałby jego pieniądze szły na obce dziecko. W sądzie pojawiła się również niejaka Franciszka Artman, która zeznawała, iż po morderstwie rozmawiała z Julianną Sumkową. Kobieta miała jej wtedy przyznać, że to jej córka zabiła swojego ojca, gdyż nie była w stanie dłużej z nim wytrzymać. Obrońca Gołębiowskiego próbował przekonać sąd, że gdyby Gołębiowski planował morderstwo, no to przecież nie pożyczałby Sumce swoich butów. Dodatkowo świadkowie zeznali, że Gołębiowski 20 czerwca chciał przecież wrócić do Wojcieszyna, ale po prostu został zatrzymany przez Sumkę. Kiedy wówczas zaoferował, że w zastępstwie za sołtysa może udać się nocą na pole, również został zatrzymany przez Sumkę w domu. Gdyby więc Gołębiowski planował morderstwo, to przecież nie chciałby tej nocy wracać do siebie, ani nie oferowałby, że przypilnuje koniczyny w zastępstwie za Sumkę. Dodatkowo jeszcze raz podkreślono, że Zającówna była przecież przekonana, że Gołębiowski całą noc spędził w swoim pokoju, a i córka Sumków, mała Hela czy też Henia, nie słyszała, by ktokolwiek w nocy wstawał. Wyrok sądu był dość zaskakujący. Sąd apelacyjny uniewinnił oskarżoną Mariannę Sumkę od zarzucanych jej czynów, całą winę przypisując Michałowi Gołębiowskiemu. Sąd stwierdził, iż Michał Gołębiowski miał sposobność, by wyjść w nocy, bowiem w jego pokoju znajdowało się okno. To, że Zającówna widziała go śpiącego o 5 nad ranem, jeszcze wcale nie znaczyło, że mężczyzna faktycznie przespał całą noc, bowiem mógł jedynie udawać, że śpi. Odrzucono również zeznania Franciszki Artman, uznając je za niewiarygodne, bowiem sąd nie wierzył, by matka celowo obciążyła swoją córkę winą podczas rozmowy z sąsiadką. Według sądu Marianna wzięła na siebie winę, by bronić ukochanego, jednak kiedy zorientowała się w sytuacji, swoje przyznanie się odwołała. Jej zeznania były zresztą sprzeczne z ustaleniami, bowiem stwierdzono, iż Sumka został zamordowany podczas defekacji, a dziewczyna raz twierdziła, że albo zamordowała ojca we śnie, albo podczas szamotaniny. Odrzucono również zeznania świadków twierdzących, iż ślub Sumkówny i Gołębiowskiego został przesunięty na jesień 1930 roku, a zawierzono Dzwonkowskiemu, który był przekonany, że Sumka nie chciał dopuścić do ślubu. Również fakt pożyczenia Sumce butów przez Gołębiowskiego uznano za obciążające dla Michała. Było to bowiem działanie zaplanowane, mające na celu jeszcze bardziej zachęcić sołtysa do opuszczenia domostwa. Co ciekawe, we wnioskach tych pominięto fakt, że Michał Gołębiowski przecież oferował, że może przypilnować koniczyny w zastępstwie za swojego przyszłego teścia. Uznano, iż Gołębiowski zastrzelił Sumkę w ramach zemsty za cofnięcie zgody na ożenek z jego córką. Swojej zbrodni dokonał samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, czego konsekwencją było uchylenie wyroku względem oskarżonej Marianny Sumki. Wyrok Michała Gołębiowskiego został oczywiście zatwierdzony. Wyrok był szokujący zarówno dla oskarżonego, a w zasadzie to już skazanego Michała Gołębiowskiego, jak i dla jego obrońcy. Dlatego też Hofmokl-Ostrowski zapowiedział kolejną apelację, do czego po raz kolejny dołączył się wiceprokurator sądu apelacyjnego. Bo nawet prokuratura nie dowierzała temu, co właśnie stało się na sali sądowej. Hofmokl-Ostrowski naprawdę dość skrupulatnie podszedł do skargi kasacyjnej, zresztą za chwilę przekonacie się, o czym mowa. Bez wątpienia ta sprawa pokazuje, że nie bez powodu uznawany był za jednego z najwybitniejszych i najskuteczniejszych adwokatów II Rzeczpospolitej Polskiej. Mecenas skrupulatnie wypunktował wszystkie argumenty sugerujące o pomyłce wyroku wydanego przez sąd apelacyjny. Tych podpunktów jest chyba, z tego co pamiętam, aż 16 czy 17 i każdy jest bardzo szczegółowo opisany, dlatego ja też skupię się tutaj jedynie na najbardziej konkretnych argumentach. Jeżeli jednak sprawa Was bardzo zaciekawiła i chcielibyście szczegółowo przeczytać całą skargę kasacyjną złożoną przez Hofmokl-Ostrowskiego, to polecam Wam zajrzeć do dziennika ilustrowanego Dzień Dobry. Skarga kasacyjna zaczyna się w numerze 141, a kończy w numerze 146, jest więc naprawdę obszerna. Oczywiście wszystkie źródła podlinkuję Wam pod materiałem, tak więc miłego czytania. Mecenas podkreślił, iż ustalenia sugerujące, że Michał Gołębiowski postanowił zabić Jana Sumkę w ramach zemsty za odwołanie jego ślubu z Sumkówną, są sprzeczne z ustalonymi faktami. Matka oskarżonej, Grot, małoletnia Anna Zając, a nawet Szymczykowie potwierdzili, iż Sumka jedynie przełożył uroczystość. Nie wiedzieć jednak, czemu sąd odsunął wszystkie te zeznania, skupiając się jedynie na zeznaniach Dzwonkowskiego, który tak naprawdę wychylił się jak Filip z konopi nie wiadomo skąd. Sąd apelacyjny odmówił również przesłuchania świadków Chruścińskiego oraz Franciszka Sumki, którzy spędzili wieczór poprzedzający morderstwo wspólnie z rodziną Sumki i mogli potwierdzić, iż tej nocy Gołębiowski chciał wrócić do siebie do Wojcieszyna. W Koczargach został na wyraźną prośbę Jana Sumki, który tego dnia był względem przyszłego zięcia wyjątkowo serdeczny. Nazywał go nawet przy wszystkim kochanym Michciem. Zresztą serdeczność ta była wzajemna, a pomiędzy Sumką a Gołębiowskim nie było żadnych zatargów. Jeżeli więc Gołębiowski żył w zgodzie ze swoim przyszłym teściem, no to po co też miałby go zabijać? Sąd jednak odrzucił wniosek obrony o przesłuchanie świadków, uznając ich zeznania za nic nie wnoszące do sprawy. Dodatkowo sąd apelacyjny przyjął tezę mówiącą o tym, iż Gołębiowski swoje zbrodni dokonał samodzielnie. I ta teza stała w opozycji do zeznań świadków, którzy zeznali przecież, iż to Marianna Sumka oraz jej matka odgrażały się Janowi Sumce. Groźby rzucała zwłaszcza oskarżona Marianna. Sam Michał miał żyć w naprawdę dobrej komitywie ze swoim przyszłym teściem i nikt nigdy nie słyszał, by pomiędzy tą dwójką dochodziło do jakichś takich większych zatargów. Dodatkowo nikt nie zauważył, by oskarżony krytycznej nocy wstawał i wychodził z pokoju. Ani Zającówna, ani małoletnia siostra Marianny, ani nawet matka Marianny, która sama przecież zeznała, że kiedy wstała o godzinie pierwszej, zaglądnęła do pokoju Gołębiowskiego, który spał twardym snem. Przynajmniej raz wychodziła za to Marianna Sumka, która pomagała przecież matce wyszykować się do miasta. I cóż za zbieg okoliczności, to właśnie mniej więcej w tych godzinach świadek Grot słyszał wystrzał oraz głos kobiecy. Kolejny argument? Proszę bardzo. Marianna przyznała się do popełnienia zbrodni i szczegółowo opisała przebieg zdarzenia. Michał Gołębiowski nigdy nie przyznał się do zbrodni i konsekwentnie powtarzał wersję, jakoby całą noc przespał u siebie w pokoju. Sumkówna zaś notorycznie zmieniała zeznania i kręciła od samego początku trwania śledztwa. Co prawda później swoje zeznania odwołała, twierdząc, iż policja wydobyła je od niej siłą, natomiast nikt nie stwierdził rzekomego pobicia Sumkówny. Sąd zawierzył Mariannie Sumce, która podczas rozprawy obciążyła swojego, zdaje się już chyba byłego, narzeczonego, nie biorąc pod uwagę jej wcześniejszych zeznań, które uznał za sprzeczne ze sprawą. Uznano, że przecież Jan Sumka został zabity w trakcie defekacji, o czym Marianna nigdy w swoich zeznaniach nie wspomniała. A to znaczyło, że jej wersja była sprzeczna. Z tym bym trochę polemizowała. Jak już wcześniej Wam pokazałam, jej wersja, w której dziewczyna twierdziła, że szarpała się z ojcem i to właśnie podczas szarpaniny doszło do postrzelenia, śmiertelnego postrzelenia Jana Sumki, pokrywała się z materiałem dowodowym. Hofmokl-Ostrowski przywołał również postać Anny Zającówny, która zeznała, iż instrukcję co do tego, jak ma zeznawać, otrzymała od Marianny Sumki, nie od samego Gołębiowskiego. Owszem, Zającówna stwierdziła później, że Gołębiowski prosił ją, by nie przyznawała przed policją, iż posiada rewolwer, ale dlatego, że bał się, iż zostanie niesłusznie oskarżony, a jako jedyny przecież posiadał broń. Cała reszta instrukcji wyszła od Marianny Sumkówny. A czy to nie Michał Gołębiowski jako główny sprawca zabójstwa miałby najlepszy motyw ku temu, by namawiać świadków do składania fałszywych zeznań? Niezależnie od tego, jakie macie poglądy na temat tej sprawy, to wydaje mi się, że wnioski wysnute przez Hofmokl-Ostrowskiego miały jak najbardziej sens. Ale niestety też zdawało się, że nad sprawą Gołębiowskiego zawisło jakieś fatum, bowiem po raz kolejny przypadek sprawił, że wiceprokurator przegapił termin złożenia skargi, a tym samym do Sądu Najwyższego wpłynęła jedynie skarga obrońcy. To wytrąciło Hofmokl-Ostrowskiemu jego najlepszy argument. Jeżeli do skargi przyłącza się sam oskarżyciel, wniosek automatycznie staje się dla sądu bardziej wiarygodny. Hofmokl-Ostrowski, dowiedziawszy się, iż skarga od wiceprokuratora nie wpłynęła, poprosił nawet o odroczenie rozprawy, bowiem miał osobiście rozmawiać z prokuratorem przed kilkoma dniami, który potwierdził mu, iż takową skargę przedłoży. Sąd Najwyższy po naradzie zadecydował, że prokurator faktycznie zapowiedział złożenie wniosku kasacyjnego jeszcze na sali sądowej, ale swojej decyzji nie przedłożył na piśmie. Dlatego też najprawdopodobniej zmienił swoje zdanie. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o kasację wyroku. Tym samym Michał Gołębiowski został prawomocnie skazany. Hofmokl-Ostrowski nie mógł pogodzić się z porażką. Już po złożeniu wniosku kasacyjnego zaczerpnął opinii doktora Humela, jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy biegłych międzywojennej Polski. Jak być może pamiętacie, sąd przyjął hipotezę mówiącą o tym, iż Jan Sumka został zastrzelony podczas czynności defekacji, o czym rzekomo miał świadczyć kał odnaleziony w jego kalesonach. Hummel jednak zaopiniował, że zdarzają się bowiem przypadki defekacji pośmiertnej. On sam miał w swojej karierze 5 takich przypadków i niewykluczone, iż dokładnie taka sama okoliczność mogła zaistnieć w przypadku zabójstwa Jana Sumki. Niestety sprawa była już zamknięta. Wyrok zapadł. Od rozpoczęcia rozprawy w sądzie okręgowym wniesiono 5 apelacji. Sprawa dwukrotnie trafiała do sądu apelacyjnego oraz tyle samo razy była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. Nawet jeżeli ktokolwiek miał obiekcje co do werdyktu, to nie było nic, co dałoby się jeszcze zrobić. Wyrok był prawomocny. Zabójcą Jana Sumki był Michał Gołębiowski. Jestem ogromnie ciekawa, co wy myślicie o tej historii. Zdaję sobie sprawę, że przedstawiona sprawa mogła być zrelacjonowana nieco subiektywnie, bowiem, jak powiedziałam wam już na wstępie, bazowałam w większości na wspomnieniach Hofmokl-Ostrowskiego, jednakże protokoły raczej podrabiane nie były. Sam Hofmokl-Ostrowski stwierdził po latach, że ogromnie jest mu żal chłopaka, który w jego odczuciu został skrzywdzony przez polski wymiar sprawiedliwości. I szczerze mówiąc, to mi również jest go żal, chociaż cała sprawa działa się ponad 90 lat temu. Być może Gołębiowski miał coś za uszami, być może działał wspólnie z Marianną, ale uważam, że to jest naprawdę niebywale niesprawiedliwe, że tylko on został pociągnięty do odpowiedzialności, kiedy tak naprawdę to jego narzeczona kręciła tutaj w każdym możliwym aspekcie. Nie wiem, jak potoczyły się dalsze losy Marianny, ale na jednej ze stron poświęconej genealogii rodziny Sumków odnalazłam informację, że dziewczyna najprawdopodobniej wyszła za mąż. Oczywiście nie za Michała Gołębiowskiego. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie są wasze wnioski odnośnie tej historii, jak według was wyglądało morderstwo czy też zabójstwo Jana Sumki. Kto tak naprawdę był sprawcą? Co tak naprawdę wydarzyło się tej krytycznej czerwcowej nocy? Czy uważacie, że Jan Sumka faktycznie wykorzystywał swoją córkę? Czy też była to po prostu opowiedziana przez nią bajka? No, przy tej historii macie duże pole do popisu. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Patronom przypominam o ankiecie, która czeka na oddane przez was głosy na temat kolejnej sprawy. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju mojego kanału, oczywiście tym starym i tym nowym, ale dziękuję oczywiście również wszystkim słuchaczom, bo dzięki wam mogę dalej tworzyć i mam dla kogo tworzyć, bo ma kto mnie słuchać. A to naprawdę dużo. Trzymajcie się ciepło.